Więc witamy bardzo serdecznie księdza profesora. I oddaję głos po prostu.
To nie była wskazy dla tego, bo zakładałem przodem. Bardzo dziękuję księdzu prałatowi Mateuszowi za zaproszenie mnie tutaj na to skupienie. Jeszcze dodatkowo dziękuję, bo ksiądz prałat jest moim proboszczem, jest prezydentem w parafii, w której ksiądz prałat jest proboszczem. Zastanawiałem się, jaki temat wybrać. Tutaj ksiądz Bartosz dał mi pełną dowolność i sobie pomyślałem, że ponieważ nadzwyczajni siatarze są również ludźmi, na których zwrócone są oczy ludzi w Kościele i którzy mogą być świadectwem, odbyciane świadectwem, to w związku z tym warto powiedzieć o problemie, który w dzisiejszych czasach jest bardzo istotny, to znaczy Jezus, prawda, w centrum przepowiadania Kościoła. To też jest zgodne z tą dziedziną teologii, którą ja się zawodowo zajmuję, czyli katechetyką, ale ogólnie przepowiadaniem wiary. Zacznę może od cytatu, który pochodzi z listu apostolskiego świętego Jana Pawła II młodzieży. Pisał papież tam tak: prawda jest światłem ludzkiego umysłu. Jeżeli od młodości stara się poznać rzeczywistość w różnych jej wymiarach, to w tym celu, aby posiąść prawdę, aby żyć prawdą. Taka jest struktura ducha ludzkiego. Głód prawdy stanowi podstawowe jego dążenie i wyraz. Chrystus zaś mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wśród słów zapisanych w Ewangelii te należą z pewnością do najważniejszych. Mówią bowiem jednocześnie o całym człowieku. Mówią o tym, na czym buduje się od wewnątrz w wymiarach ducha ludzkiego właściwa człowiekowi godność i wielkość. Godność ta nie zależy od wykształcenia, choćby uniwersyteckiego. Może być udziałem nawet człowieka, który nie potrafi czytać i pisać. Równocześnie jednak wykształcenie, systematyczna wiedza w rzeczywistości powinna służyć tej godności, powinna służyć prawdzie. Te słowa Jana Pawła II chciałbym, żeby były mottem mojego wystąpienia, uzasadnieniem jego tematu. Chciałbym przede wszystkim wykazać, że problematyka prawdy dotyka wprost istoty życia chrześcijańskiego i przeżywania przez nas wiary. Postaram się najpierw zarysować pewne trudności odnoszące się do sytuacji prawdy w dzisiejszym świecie. Następnie krótko powiedzieć o tym, że we współczesnym nauczaniu Kościoła bardzo mocno podkreśla się chrystocentryzm, czyli postawienie Pana Jezusa w centrum tego nauczania. By następnie wskazać na wagę prawdy w odniesieniu do przepowiadania wiary, której to czynności Kościoła uczestniczycie. Sytuacja współczesnego świata, przynajmniej w Polsce, w tej części Europy, to krajobraz po komunizmie, który już dawno się skończył, ale wciąż jakieś przyzwyczajenia, jakieś paroksyzmy się pojawiają. To przejście ideologii, która miała budować raj na ziemi, a na wielu światu czyniła piekło. W Europie Środkowej i Wschodniej wiedzieliśmy, czym był komunizm, znaliśmy jego ponure oblicze. Jest zresztą wiele problemów, które mają swoje źródło w tamtych latach, które wciąż ciążą i nie zostały rozwiązane. Można by było bardzo długo na ten temat mówić, ale nie to jest tematem naszego spotkania. My widzimy często i doświadczamy efektów, choćby w postaci podatnych na manipulacje ludzi, polityki i mediów. To jest nasz spadek w tamtym czasie, związany z brakiem prawdy w życiu publicznym. Ale warto zauważyć, że do tego dochodzi łatwość, z jaką my sami, również w kontaktach prywatnych, podchodzimy do istoty prawdomówności. Nie bez powodu w progu naszej wolności było 33 lata temu, w 91 roku, Jan Paweł II powołał. Dzisiaj nas czeka wielka praca nad mową, jaką się posługujemy. Ogromna praca. Nasze słowo musi być wolne, musi wyrażać naszą wewnętrzną wolność. Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy. Myślę, że jeszcze tej pracy nie odrobiliśmy. Obraz tej sytuacji należy uzupełnić jeszcze jednym bardzo ważnym elementem. Otóż w tej części Europy, jaka znalazła się po II wojnie światowej z drugiej strony żelaznej kurtyny, ta ideologia komunistyczna nie zawsze i nie wszędzie była traktowana jako ideologia słaba. Szerzej, ideologia nie zawsze była postrzegana jako zagrożenie dla człowieka. Takie niefrasobliwe odniesienie się do ideologii w myśleniu zachodnioeuropejskim wpłynęło również na sposób myślenia niektórych chrześcijan. Na początku przedostatniego konklawe kardynał Józef Ratzinger tak diagnozował tę sytuację. Iluż powiewów nauki zaznaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach. Iluż ideologicznych prądów, ile sposobów myślenia. Łódeczka myśli wielu chrześcijan była nierzadko wyślana przez falę, miotana z jednej skrajności w drugą. Od marksizmu do liberalizmu. Od kolektywizmu do radykalnego indywidualizmu. Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z credo kościoła, zostaje często zaszufladkowane jako fundamentalizm. Ustanawiany jest rodzaj dyktatury relatywizmu, która nie uznaje niczego za pewnik, a jedynym miernikiem ustanawia własne ja i jego zachcianki. W tym miejscu dochodzimy do bardziej ogólnego problemu pewnej mody intelektualnej, jaka rozpatrzyła się w myśleniu naszego kręgu cywilizacyjnego, do postmodernizmu. Prąd ten zbiera zasadniczo rozmaite postawy związane z wątpieniem. Ludziom się wydaje czasem, że jak ktoś wątpi, jak ktoś krytykuje, to na pewno jest bardzo mądry, inteligentny. Podstawowa teza tej mody sprowadza się do twierdzenia, że nie ma absolutnej prawdy. Każdy ma swoją prawdę. Ludzie ci zdają się mówić dzisiaj, że skoro nie udało się zbudować raju na ziemi, skoro zawiodły wielkie ideologie, takie jak marksizm, jak faszyzm, jak nazizm, czy też właśnie rozmaite szowinizmy, skoro te ideologie zawiodły, to nie dlatego, że były błędne, że kłamały, ale dlatego, że prawdy po prostu nie ma. To jest droga, jaką dzisiaj w myślenie naszego kręgu kulturowego wchodzi ten, którego Chrystus nazwał ojcem kłamstwa. Przychodzi nierozpoznany, a przez to groźniejszy. Po dawnych ideologiach pozostało jednak przyzwyczajenie do wielkich słów, które tuszują niskie pobudki. Chodzi tu chociażby o eksperymenty na osobach ludzkich i całych społecznościach. Jak zauważał Józef Ratzinger, że kazanie na początek konklawę, ludzie stali się rodzajem towaru, który można kupić i sprzedać. Stali się czym jakiś pojemnik na nasze eksperymenty, dzięki którym sami mamy nadzieję przezwyciężyć śmierć, gdy tymczasem jedynie coraz głębiej obrażamy godność człowieka. Do tego dochodzi odwieczny problem traktowania władzy jako służby. Ale i Ratzinger, ileż razy insygnia władzy noszone przez możnych tego świata nie wyglądają prawdzie, sprawiedliwości i godności człowieka. Ileż razy ich rytuały i wielkie słowa nie są doprawdy niczym innym niż nadętym kłamstwem, karykaturą zadania, do którego są zobowiązani, zadanie służenia dobrem. Istotnym elementem tej mody intelektualnej staje się bardzo odżegnanie od prawdy o człowieku, także pomieszanie w dziedzinie prawdy moralnej. Skoro nie ma prawdy, nie ma też kryterium odróżnienia dobra od zła. Ostatnio rozróżnień, które do niedawna były bardzo proste. Jakie są płcie, ile ich jest, albo czym jest małżeństwo. Ta sytuacja jest znacząca, nie tylko w skali społecznej. Taki sposób myślenia przenika do klas szkolnych, do środków przekazu, również do naszych rodzin. I dlatego może ta sytuacja zdawać się powoli, niedostrzegalnie naszym sposobem myślenia. przenika do wnętrza wspólnoty wierzących, również do życia duchownych, katechetów, wspólnot ewangelizacyjnych, wszystkich zaangażowanych w życie kościoła. W powszechnie panującym klimacie relatywizmu łatwo się jest usprawiedliwiać zło, udając, że po prostu nie ma. W tym kontekście, jak sądzę, należy odczytywać bardzo ostrą diagnozę, jaką tuż przed śmiercią Jana Pawła II postawił w czasie słynnej drogi krzyżowej rzekomoracji Greg, a która odnosi się nie tylko do przeszłości, ale również do współczesności. Ile Chrystus musiał wycierpieć w swoim kościele? Ile razy Jego słowo było przekręcane i nadużywane? Jakże mało wiary jest w tych teoriach, ileż pustosłowia? Ile brudu jest w kościele i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego. Ileż pychy i samopowiedniku. Panie, tak często Twój Kościół wydaje się nam tonącym okrętem, łodzią, która ze wszystkich stron nabiera wody. Tyle na temat zarysowanego tła, natomiast teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat nauki tego, że Jezus Chrystus jest centrum nauczania Kościoła. Przyjmuje się, że chrystocentryzm jest jednym ze skuteczniejszych kluczy interpretacyjnych II Soboru Watykańskiego, ale przecież duchem tego Soboru żyje. To jest istotne stwierdzenie, bo czas soborowy wiąże się z odnowieniem przepowiadania Słowa Bożego. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych dokumentów soborowych. Pierwszy dokument, według kolejności, jaką one powstawały, to konstytucja liturgii. Myślę, że ze względu na charakterystykę osób, które tutaj się gromadzą, bardzo ważne. Otóż Sobór w tym dokumencie stwierdza, że Chrystus jest zawsze obecny w swoim kościele, w szczególny sposób liturgii. Obecność Chrystusa wiąże się z wykonywaniem przez Niego urzędu kapłańskiego, który łączy nurt uświęcenia, czyli wstępujący, z nurtem krytycznym, czyli wstępującym, sprawowany przez nas. W centrum tajemnicy Chrystusa tkwi misterium paschalne jako dokonanie dzieła odkupienia. Wydarzenie zmartwychwstania stoi w centrum sprawowania przez Kościół zbawczego dzieła Chrystusa. Chrystus jest sakramentem Boga, w swej ludzkiej naturze ukrywa i objawia niewidzialne bóstwo. Drugi bardzo ważny dokument to konstytucja dogmatyczna o Kościele. Centrum nauczania Kościoła stawia tajemnicę Chrystusa. Już samym punktem wyjścia nauczania soborowego tajemnicy Kościoła jest Jezus Chrystus, światłość narodów. Tak się od tych słów właśnie światłość narodów, którą jest Jezus Chrystus, zaczyna dany ten dokument. Chrystus jest sakramentem Boga, stanowi podstawę do sformułowania nauki o Kościele jako sakramencie zbawienia. Chrystus wywyższony ponad siebie, wszystkich do siebie pociągnął, powstawszy z martwych ducha swego Bożywiciela, zesłał na uczniów i przez niego ustanowił ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia. Siedząc po prawicy Ojca, działał ustawicznie w świecie, aby prowadzić ludzi do Kościoła i przezeń mocniej ich z sobą złączyć, a karmiąc ich ciałem i krwią własną, uczynić ich uczestnikami swojego chwalebnego życia. Chrystus jest objawieniem Królestwa Bożego na świecie, jedynym pośrednikiem, a przez to staje się jedynym źródłem dla współdziałania wszystkich stworzeń. Trzeci bardzo ważny dokument to konstytucja dogmatyczna o objawieniu. Określa, że objawienie dokonuje się nie tylko przez słowa, ale przez czyny i słowa wzajemnie ze sobą powiązane oraz, że Chrystus jest pośrednikiem i pełnią całego objawienia. W nim całe objawienie Boga Najwyższego znajduje swoje dopełnienie. Ewangelie są głównym świadectwem życia i nauki słowa wcielonego. Dzieło zbawcze Chrystusa jest powszechne i pewne. Warto też chociażby z tego powodu, że przemawiam do osób świeckich, zwrócić uwagę na dekret apostolstwie świeckich, który wywodzi czynny udział świeckich w życiu i działalności Kościoła z uczestnictwa z funkcji Chrystusa, kapłana, proroka i króla. Dokument z ukazanej w konstytucji o objawieniu jedności czynów i słów Chrystusa czyni zasadę ewangelizacji gdy nie ogranicza jej do przekazywania samego orędzia Chrystusa, ale rozszerza na przypawianie i doskonalenie duchem ewangelicznym porządku spraw obecnych. Dekret wskazuje również na konieczność docenienia stanu świeckiego przez ukazanie jego związku z sakramentem małżeństwa, który z woli Boga jest początkiem i podstawą społeczności ludzkiej, a przez łaskę Stwórcy stał się tajemnicą wielką w odniesieniu do obecności Kościoła. Wreszcie ostatni dokument, na który chciałbym zwrócić uwagę, to kolejna wielka konstytucja soborowa, konstytucja duszpasterska w Kościele w świecie współczesnym. Wyjaśnienie tajemnicy człowieka ogólnie chrystocentrycznie, kiedy naucza, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy słowa wcielanego. Chrystus, nowy Adam, już sam objawił tajemnicę Ojca i Jego miłości, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje najwyższe jego powołanie. Dokument podkreśla słuszną autonomię rzeczy ziemskich, jednocześnie zauważa, iż aktywność ludzka bywa zepsuta przez grzech, co potwierdza zarówno Pismo Święte, jak i doświadczenie wieków, jak i dodajmy doświadczenie każdego z nas. Dlatego też, mówią ojcowie soborowi, wszelkie przedsięwzięcia ludzkie zagrożone codziennie przez pychy i nieuporządkowany egoizm trzeba oczyszczać przez krzyż Chrystusa i Jego zmartwychwstanie oraz doprowadzać do doskonałości. Chrystus w odniesieniu do świata Jego dziejów jest alfą i omegą. Pan jest celem ludzkich dziejów, punktem, do którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji, ośrodkiem ludzkiego rodzaju, weselem wszystkich serc, pełnią ich porządek. Ponieważ zbliża się Rok Święty, zacznie się w Rzymie noc Bożego Narodzenia, natomiast diecezja rozpocznie się od niedzieli świętej rodziny. Dlatego warto nawiązać przynajmniej do dwóch wydarzeń, które są związane z poprzednim jubileuszem, który w ocenie Jana Pawła II był najważniejszy. Mianowicie papież uznał, że najważniejsze było to, że pielgrzymował do Ziemi Świętej i że w Ziemi odbył się Światowy Dzień Młodzieży. W Betlejem przed Bazyliką Narodzenia papież pytał, gdzie jest to panowanie przeciwnego doradcy księcia Bogowi? I odpowiadał, Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Jego Królestwo nie jest grą siły, bogactwa, zdobyczy, która zdaje się kształtować naszą ludzką historię. Jest to raczej moc do pokonania wiecznego zła, dostatecznego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Chrystus jest mocą zdolną do przekształcenia naszej słabej natury. To jest nadzwyczajny dar, który Książę Pokoju przyniósł na świat 2000 lat temu. W Galilei z kolei na Górze Błogosławieństw tak papież mówił do młodzieży. Niedaleko od tego miejsca Chrystus powołał swoich pierwszych uczniów, podobnie jak dzisiaj was powołuje. Jego wyzwanie zawsze stawiało wobec wyboru między dwoma głosami rywalizującymi między sobą w walce o parze serca. Również teraz na tym miejscu. Jest to wybór między dobrem i złem, między życiem i śmiercią. Za którym z tych głosów pójdą młodzi ludzie XXI wieku? Złożyć ufność Jezusowi oznacza wybrać wiarę w to, co On mówi, niezależnie od tego, czy wydaje się to dziwne, niezrozumiałe, i zdecydować się nie ulegać obawom zła, nawet gdyby wydawały się bardzo pociągające. Ostatecznie Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa. On żyje błogosławieństwami. On jest błogosławieństwami. Spoglądając na Niego uwierzycie, co to znaczy być ubogim w duchu, cichym, miłosiernym, tym, który płacze, łachnącym i pragnącym sprawiedliwości, być czystego serca, czyniącym pokój prześladowany. Z tego powodu mam prawo powiedzieć, pójdźcie za mną, naśladujcie mnie. Nie mówi tak po prostu, czyńcie to, co ja wam mówię. Odpowiada, pójdźcie za mną, nie naśladujcie. Wreszcie przed wejściem do grobu Chrystusa, czyli najważniejsze miejsce na naszej wiary, Jan Paweł II uczył Zmartwychwstanie Chrystusa jest ostateczną pieczęcią wszystkich Bożych obietnic, miejscem narodzin nowej zmartwychwstałej ludzkości, rękojmią historii naznaczonej mesjańskimi darami pokoju i radości duchowej. U zarania nowego tysiąclecia chrześcijanie mogą i powinni spoglądać ku przyszłości z niewzruszoną ufnością chwalebną moc zmartwychwstałego, który czyni wielkie rzeczy nowe. Z kolei Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie rozpoczął się od bardzo osobistego wyznania wiary przez Jana Pawła II. Mówił on tak: dzisiaj ja, jako pierwszy, pragnę powiedzieć wam, że mocno wierzę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak, wierzę i powtarzam, jak swoje własne słowa apostoła Pawła, choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. To wyznanie wiary papieża prowadziło do wezwania do zaufania Chrystusowi, które jest skierowane nie tylko do tamtych młodych, ale i do każdego z nas. Nie pozwólcie, aby czas, który daje wam Pan, minął tak, jakby wszystko było przypadkowe. Święty Jan powiedział, że wszystko stało się w Chrystusie. Wierzcie zatem mocno w Niego. On kieruje historią jednostek i całej ludzkości. Nie sądźcie, że jesteście w Jego oczach ludźmi nieznanymi, jakby liczbami z anonimowego tłumu. Każdy z was jest cenny dla Chrystusa, jest mu znany osobiście, jest przez Niego umiłowany, nawet gdy nie zdaje sobie z tego sprawy. Dzisiaj również wierzyć w Jezusa i za Jezusem śladami Piotra, Tomasza, pierwszych apostołów i świadków wymaga zajęcia stanowiska po jego stronie, nierzadko niemalże nowego męczeństwa. Rzeczywiście szukacie właśnie Jezusa, kiedy marzycie o szczęściu. To na was czeka, gdy nic z tego, co znajdujecie, nie zadowala was. To On jest pięknem, które was pociąga. To On wzbudza was pragnienie radykalizmu, które nie pozwala wam iść na kompromis. To On pobudza was do zrzucania masek, które czynią życie fałszywym. To On czyta wam w sercach decyzje najbardziej autentyczne, które inni chcieliby przytłumić. To Jezus wzbudza was pragnienie, byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego. Budzi w was wolę pójścia za ideałem, skłania do tego, byście nie dali się pochłonąć przeciętności. Wzbudza odwagę podobnego wytrwałego zaangażowania, by ulepszać sam siebie i społeczeństwo, czyniąc je bardziej ludzkim i braterskim. I dopiero na tle tak zarysowanej sytuacji możliwe jest, jak sądzę, postawienie pytania o wartość prawdy dla przepowiadania wiary i o wartość prawdy dla nas wszystkich, którzy tym przepowiadaniem wiary się zajmujemy, ponieważ jesteśmy oszczędni, ponieważ jesteśmy wierzmowani, ponieważ zarówno od księży, jak i nadzwyczajnych szafaczy ludzie trochę więcej oczekują niż od innych. Chciałbym zacząć od takiego zasadniczego stwierdzenia dla naszej refleksji, mianowicie od zauważenia, że chrześcijaństwo jako zasadę fundamentalną przyjęło fakt powszechności objawienia. To nie jest tak, że są jakieś księgi takie zakryte przed wszystkimi, one dają wiedzę i ten, co wie, to ma władzę nad wszystkim. Nie. Nie tak jest budowane chrześcijańskie objawienie. Z tym wiąże się ogromny szacunek, jaki chrześcijaństwo od samego początku obdarzało prawdę i jej poszukiwanie. Wiąże w niezmiennej wierze w istnienie prawdy absolutnej, bo zbawczej, a jednocześnie przekonaniu o powszechnym powołaniu do jej poszukiwania towarzyszyła zapowiedź Pana Jezusa, prawda razem z Bogiem, oraz Jego deklaracja: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeżeli zatem chrześcijanin ma stać się naśladowcą Jezusa, świadkiem Jego zwycięstwa, powinien być współpracownikiem prawdy. Jak zauważył kardynał Ratzinger, Jezus dlatego jest drogą, że jest prawdą. Zrozumiałe są konsekwencje takiego ujęcia dla formacji chrześcijańskiej, dla przeżywania chrześcijaństwa. Mamy stać się świadkami prawdy, potrzebujemy jej w wielu zakresach i w wielu sytuacjach. Chciałbym zwrócić uwagę na cztery z nich, które wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze, Mamy poznać prawdę po to, żeby zrozumieć i
przeżyć powagę wiary.
Wydaje mi się, że wiele problemów, które wiążą się z praktyką życia religijnego, wynika z faktu, że treść orędzia Ewangelii nie zawsze jest przeżywana w taki sposób, na jaki zasługuje. Postawa taka bywa nieuświadomiona, niekoniecznie zresztą wynika ze złej woli. Zwykle przyjmuje formę nie tyle zaprzeczenia dogmatom, ale chrześcijaństwa niby pokornego, w istocie lękliwego, w ramach którego zamiast głosić Ewangelię wycisza się ją. Chciałbym w tym miejscu przywołać wątpliwą uwagę, jaka znalazła się w encyklice Fides Gratia, który Jan Paweł II wskazuje na konieczność pogłębiania wiary. Pisze tak: wiara pozbawiona poparcia w rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silnie oddziaływać na słaby rozum. Przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo. Może zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Czy nie rozumiemy, jak bardzo są to prawdziwe słowa, jak czasem się rozmawia z osobami młodszymi, które są w stanie jedynie porozumiewać się za pomocą TikToka czy SMS-a. Właśnie, że tak to działa. Nie chodzi tutaj o uleganie racjonalizmowi, a ujęcie wiary w kontekście prawdy i niezłomnego poszukiwania. Po drugie, kochać prawdę należy po to, by korygować własne postępowanie. Dotykamy tutaj problemu, który jest bardzo ważny dla każdego z nas osobiście, kształtowania sumienia wrażliwego. W świecie, który zdominowany jest przez szybką informację, nierzadko przekazywaną skrótowo, trudno zachować wrażliwość, spokój, długomyślność konieczne do prawidłowej oceny postępowania i trwania dobra. Warto tu zwrócić uwagę na problemy, zresztą odwieczne, ale dzisiaj szczególnie parowisem, który ukazał w czasie wspomnianej drogi krzyżowej tuż przed śmiercią Jana Pawła II, kardynał Ratzinger, kiedy mówił o dwóch postawach. Postawie Pilota i postawie uczniów. Postawa Pilota wyraża się w tym, że człowiek zbyt łatwo ulega dyktatowi ogółu. Delikatny głos sumienia tłumiony jest krzykiem tłuszczy. Niezdecydowany i istotna człowieka przyznaje mu siłę zły. Raz tutaj jeszcze wraca problem wyciszania Ewangelii i listy jednoznacznego stanięcia po stronie prawdy. Z kolei postawa uczniów, którzy uciekli, przywodzi na myśl problem braku odwagi zmiany swego życia. Zdarza się, że człowiek ucieka wręcz przed prawdą, gdy tylko dostrzeże ją z oddami, aż lęka się jej konsekwencji. Lęka się tego, że będzie musiał się zmienić. Po trzecie, szukanie prawdy jest ważne z tego powodu, byśmy stali się wolnymi. Ten problem jest bliski doświadczeniu ludzi, którym przyszło dorastać żyć w systemie totalitarnym, to jest moje pokolenie i pokolenie starsze, pod panowaniem przemocy i dorugi. Niekiedy całkiem zwyczajne słowa, ale wdrażające prawdę, stawały się dla systemu kłamstwa groźne tak dalece, że starano się osoby wypowiadające je zniszczyć. Przecież nie tak było z księdzem Jerzym Popiełuszką. Kiedy dzisiaj czyta się jego kazania, to często nasuwa się refleksja, że to, co mówił, było bardzo proste, bardzo takie zwyczajne i naturalne. Jednocześnie żarliwe pragnienie i szukanie prawdy odczytywane było przez funkcjonariuszy aparatu przemocy jako śmiertelne zagrożenie. Dlatego był represjonowany, dlatego został zgładzony. Jednakże na tym doświadczeniu odnoszącym się do pokoleń starszych nie można poprzestać. Wolność może być zagrożona w systemie demokratycznym, bowiem wolność to nie jest prosta możliwość wyboru, ale to wybór dobra i prawdy. O tym problemie mówił Jan Paweł II u progu naszej wolności w tej właśnie linii na temat przekazania niemu fałszywego świadectwa. Mówił tak: słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej poniżający. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeżeli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Demokracja ma swoje systemy ideologii, to dzisiaj widać jasno w wielu środowiskach, również uniwersyteckich na Zachodzie, także w Polsce. Takim systemem jest choćby poprawność polityczna, ruchy genderowe czy skrajny ekologizm. I dlatego szczere poszukiwanie prawdy, która wyzwala ćwiczenie się w postawie krytycznej, stanowi konieczny wymóg wychowania do wolności. W formacji chrześcijańskiej warto mieć tę władzę poważną przez progę świętego Jana Pawła II, który mówił, gdy człowiekowi odbierze się prawdę, wszelkie próby wyzwolenia go stają się całkowicie nierealne, ponieważ prawda i wolność albo istnieją razem, albo też razem marnie giną. Ci, którzy mają stać się nauczycielami prawdy, a to jest wymaganie dla każdego chrześcijanina, zwłaszcza wierzchowanego, winni sami jej doświadczyć. Stąd środowisko i formacji nie może być miejscem na działania pozorne, konformistyczne, przyjmowane. I wreszcie po czwarte. Przygnięcie do prawdy jest ważne po to, aby stać się światłem. Chrześcijanie mają być solą ziemi. I tu chodzi o bycie punktem odniesienia dla zagubionego świata. Nie po to, byśmy utwierdzali własną pychę, lecz byśmy pokornie służyli jako świadkowie prawdy. Katolik prawdą lubi kochający prawdę, świadek prawdy, stanie się dla świata istotnym punktem odniesienia, bo uczestniczy w autorytecie prawdy, która jest sama. Takich punktów odniesienia dla współczesnego człowieka potrzeba. Jak zauważył Jan Paweł II, rozum potrzebuje oprzeć się w swoich poszukiwaniach na ufnym dialogu i szczerej przyjaźni. Człowiek poszukuje prawdy oraz poszukuje osoby, której mógłby zawierzyć. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem, który w mówieniu o prawdzie, o postulowaniu prawdy może stać się zarzewiem nieporozumienia. Niekiedy prawda zupełnie niepotrzebnie jest przeciwstawiana miłości, ukazywana jeśli nie jako przemoc, to przynajmniej jako forma zemsty. Istotnie, nieraz w historii zdarzało się, że prawdę usiłowano manipulować, że prawdę oddawano na służbę niegodziwości. Ale warto postawić pytanie, czy wówczas o prawdę chodziło, czy chodziło rzeczywiście o służbę jej. Odpowiada Jan Paweł II. Prawda zostaje poniżona wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. Każdy postęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstwa. A więc nie ma w istocie opozycji między prawdą a miłością, o ile szczerze, uczciwie służy mi prawdzie, a nie chcemy jej wykorzystać. Z drugiej strony, zabraknie prawdy, miłość staje się ckliwą budą i przestaje być kochana. Gdy brak nieprawdy, pokora przeradza się w służalczość, dyskrecja w kłamstwo, życzliwość w obłudę, a powaga i godność w krytę i fantaronę. Prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie. To jest cytat Soborowej Deklaracji o Wolności Religijnej. Ten przypomina nam, że prawdy nie sposób nauczyć, wychować do niej, gdy nie ma atmosfery, w której mogłaby zakwitnąć i zaowocować. Musimy życzyć sobie nawzajem, byśmy w takiej atmosferze działali w Kościele, mimo trudności, jakie czasem się piętrzą. Niech temu wysiłkowi towarzyszy wyzwanie, jakie w encyklice Fides et Ratio zawarł święty Jan Paweł II. Należy iść tą właśnie drogą, nie wyzbywać się z prawdy za prawdą, z pasją ją poszukiwać i śmiało odkrywać nowe szlaki. Dziękuję serdecznie za uwagę.